Tu Paryż RFI, poniedziałek 12 lutego. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia realizująca audycję Grażyna Chmurska i techniczka Delfin. Serdecznie Państwa witamy. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. We Francji socjalistka Ségolène Royal przedstawiła swój pakt prezydencki, katalog lewicowych propozycji, konserwatywnych wartości i oryginalnych innowacji. 59% Portugalczyków opowiedziało się w referendum za dopuszczalnością aborcji. Prawie 80 osób zginęło w serii zamachów w Bagdadzie. Irackiego wiceprezydenta Ramadana skazano na śmierć. Władimir Putin i saudyjski monarcha Abdallah wymieniają uprzejmości i kontrakty. W Paryżu rozpoczął się proces w sprawie katastrofy tankowca Erika. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Krzysztofa Rutkowskiego i Anny Bernhardt nadamy aktualności europejskie, a następnie felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, eurekę Piotra Rossochowicza i na zakończenie kolejną lekcję języka francuskiego. Tu Paryż, Radio France International. Zaczynamy od pełnych wiadomości dziennika. Kampania przedwyborcza we Francji wkroczyła zatem wreszcie w fazę konfrontacji programów lewica kontra prawica. Socjalistka Ségolène Royal rozgrzała do białości kilkanaście tysięcy swoich zwolenników zebranych w Villepinte pod Paryżem, przedstawiając w niedzielę w dwugodzinnym przemówieniu swój pakt prezydencki, na który składa się 100 propozycji. Nawet wielu przeciwników pani Royal zmuszonych było przyznać, że faworytka socjalistków zdystansowana ostatnio w sondażach przez czempiona prawicy Nicolasa Sarkoziego zdała egzamin celująco, przynajmniej pod względem formy. Był to zaiste majstersztyk politycznej komunikacji. Koktajl tradycyjnie postępowych propozycji i konserwatywnych wartości z domieszką emocjonalnych wibracji i politycznej utopii. Prawicowi krytycy atakują zresztą ów program pod tym głównie kątem. To katalog nowych wydatków bez pokrycia, czyli nowe obciążenie dla ledwie zipiącego już budżetu. Socjaliści odpierają, że program Sarkoziego jest równie wirtualny, gdyż przy licznych wydatkach zakłada obniżki podatków i zapowiadają oni szczegółowe wyliczenie. Nie da się ukryć, że Ségolène Royal obiecuje tradycyjnie lewicową hojność wobec maluczkich. Podwyższenie najniższej płacy do 1500 euro, zwyżka niskich emerytur, budowa mieszkań socjalnych, tworzenie nowych miejsc pracy dla młodzieży finansowanych z kasy państwa. Ale w kraju takim jak Francja, sfrustrowanym i spragnionym sensu, nie da się zbudować perspektywy politycznej na samych liczbach. Pani Royal chce stworzyć nową dynamikę, kładąc szczególny akcent na to, co leży jej na sercu. Najprzód edukację, fundament wszystkiego, następnie ekologię, w której widzi nowy silnik zdrowej ekonomii, wreszcie rodzinę i wychowanie z całym arsenałem tyleż zachęt, co surowych sankcji i w końcu demokrację partycypatywną, zakładającą obywatelską kontrolę nad sprawowaniem władzy na różnych szczeblach. W swoim pakcie prezydenckim Ségolène Royal odwołuje się też często do modelu skandynawskiego, proponując na przykład zawodowe ubezpieczenie społeczne, gwarantujące kształcenie i środki do życia osobom tracącym pracę. Najistotniejsze wszak wydają się propozycje zmian instytucjonalnych, zmierzających do wzmocnienia roli parlamentu we francuskiej republikańskiej monarchii. Pani Royal postuluje zakaz kumulowania funkcji i mandatów, co jest ciężką chorobą Piątej Republiki, decentralizację i odtłuszczenie jakobińskiego państwa, odpowiedzialność premiera przed parlamentem, a nawet powierzenie opozycji ważnej komisji finansów. Socjalistka poświęciła też w swoim wystąpieniu wiele miejsca sprawom międzynarodowym, odkręcając zgrabnie wszystkie gafy, jakie jej wyrzucano. Przyjęła bardzo stanowczy ton wobec Iranu i Chin, a nawet i wobec Rosji, która, jak mówiła, ma europejskie powołanie, ale musi być wobec tego rozliczana wedle europejskich kryteriów ze wszystkich swoich grzechów, poczynając od zbrodni w Czeczeniu. W kwestiach europejskich bardziej była mglista, domagając się Europy bardziej socjalnej i ekonomicznego rządu w strefie euro. Wielu rzeczy można się przyczepić, wrócimy do tego w dalszej części audycji. Niemniej trudno nie przyznać, że Ségolène Royal wkroczyła w kampanię mocnym uderzeniem.
Portugalii przeprowadzono referendum w sprawie aborcji, która była w tym kraju dotychczas prawnie zakazana. 59% Portugalczyków wypowiedziało się za dopuszczalnością przeprowadzania zabiegu przerywania ciąży do 10 tygodnia w placówkach medycznych do tego upoważnionych. W referendum wzięło udział poniżej 50% upoważnionych do głosowania, a ten właśnie próg ustanowiono jako granicę ważności publicznej konsultacji. Jednak socjalistyczny premier José Sócrates, którego partia dysponuje znaczną większością w portugalskim parlamencie, oświadczył, że warunek 50% frekwencji zostanie zmodyfikowany, a wyniki referendum uznane za ważne. Premier Sócrates aktywnie uczestniczył w kampanii przed referendum i zdecydowanie wypowiadał się za głosowaniem na tak, czyli za dopuszczalnością zabiegu przerywania ciąży. Portugalska hierarchia kościelna zdecydowanie wrogo odniosła się do wyników głosowania. Kardynał Lizbony José Policarpo wezwał wszystkich wiernych do głębokiej refleksji nad ochroną poczętego życia. Inni biskupi zareagowali bardziej zdecydowanie i zagrozili anatemą dla tych kobiet, które zdecydują się na aborcję. Portugalia jest krajem, w którym 90% mieszkańców uznaje się za katolików.
Do kościelnej anatemy przyłączyły się żywioły. Z oburzenia zatrzęsła się bowiem ziemia, a wstrząs o sile 6 stopni w skali Richtera, którego epicentrum zlokalizowane było na Atlantyku, o 300 km na zachód od Lizbony, odczuwalny był w Portugalii, aczkolwiek nie odnotowano żadnych ofiar ani zniszczeń. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. W Iraku pierwszą rocznicę zamachu na szyicki Złoty Meczet w Samarze terroryści uczcili serią zamachów w Bagdadzie, w których zginęło łącznie 79 osób. Wybuchy rozległy się w momencie, gdy przedstawiciele rządu czcili minutą ciszy pamięć ofiar zeszłorocznego zamachu. W tym samym też czasie wielki ajatollah Ali Sistani apelował do szyitów, aby nie mścili się na sunnickiej mniejszości. Najbardziej krwawy z poniedziałkowych zamachów miał miejsce na targowisku w dzielnicy Shor, gdzie wybuchły dwa samochody pułapki, zabijając ponad 70 osób i raniąc dalszych 164. 5 osób zginęło nadto w eksplozji bomby na innym ze stołecznych targów. Były wiceprezydent Iraku, Yasin Ramadan, skazany został na karę śmierci przez powieszenie. Odpowiadał on wraz z Saddamem Husajnem za masakrę 148 szyitów w Dżailu, ale pierwotnie skazany został na dożywocie. Sąd apelacyjny uznał wszak wyrok za zbyt łagodny i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. O darowanie życia Ramadanowi, znanemu ze szczególnej bezwzględności, zaapelowały ONZ i rozmaite organizacje obrony praw człowieka. Prezydent Putin rozpoczął w niedzielę dwudniową wizytę oficjalną w Arabii Saudyjskiej.
Prezydent Rosji został przyjęty przez króla Abdallaha jak prawdziwy możnowładca. Król powitał Putina jako posłańca pokoju, sprawiedliwości oraz prawa. Abdullah oznaczył Putina najwyższym orderem króla Abdelaziza, twórcy monarchii saudyjskiej. Putin stwierdził, że w ciągu ostatnich lat wszelkie różnice pomiędzy Rosją i światem arabsko-muzułmańskim się zatarły i nie występują już żadne przeszkody na drodze do pogłębiania owocnej współpracy oraz głębokiej przyjaźni. Putin podziękował królowi Arabii Saudyjskiej za poparcie udzielone Rosji w sprawie uczestnictwa tego kraju w roli obserwatora w pracach organizacji konferencji islamskich. Już w niedzielę wieczorem Arabia Saudyjska i Rosja podpisały umowy o zniesieniu podwójnego opodatkowania, o współpracy w dziedzinie bankowości i wymiany kulturalnej oraz transportu lotniczego. Niektórzy obserwatorzy mówią o ustnej umowie o sprzedaży przez Rosję Arabii Saudyjskiej 150 czołgów typu T-90 oraz ciężkich śmigłowców transportowych typu Mi-17. Czołgi T-90 przechodziły ostatnio testy na pustyni. W poniedziałek wieczorem Putin przybył do Kataru. We wtorek uda się do Jordanii, gdzie przeprowadzi rozmowy z królem Abdallahem II.
Prezydent Rosji, która buduje już reaktor atomowy w Iranie na przekór Amerykanom, zaproponował też Arabii Saudyjskiej i rosyjską pomoc w rozwoju energetyki atomowej. Tymczasem o irańskim programie nuklearnym dyskutowali w Brukseli szefowie europejskiej dyplomacji. Zgodzili się oni na zatwierdzenie sankcji wobec Teheranu przyjętych w grudniowej rezolucji ONZ, aczkolwiek wyciągają również do Iranu dłoń, stwierdzając, że drzwi do negocjacji pozostają otwarte. Szef europejskiej dyplomacji Javier Solana uznał ostatni kontakt z głównym irańskim negocjatorem Larijanim za konstruktywny. Reuters streszcza postawę Unii Europejskiej metaforą kija i marchewki. A co do prezydenta Iranu Ahmadinejada, uznał on za bardzo słabe prawdopodobieństwa amerykańskiego ataku na jego kraj. Wezwał ponadto Amerykanów do opuszczenia Iraku i zapewnił wreszcie w wywiadzie dla telewizji ABC, że Iran unika zaangażowania się w jakiekolwiek konflikty. Tu Paryż RFI. W poniedziałek w Paryżu rozpoczął się proces w sprawie katastrofy tankowca Erika, która wydarzyła się w 1999 roku i spowodowała ogromne zanieczyszczenie bretońskich wybrzeży.
Kto jest odpowiedzialny za tę katastrofę i kto będzie płacił odszkodowania? Na pytanie to spróbuje odpowiedzieć sąd po zakończeniu procesu, a przewidzianych jest 59 posiedzeń. W akcie oskarżenia figuruje 12 osób fizycznych i prawnych. Francuski koncern Total, który podnajął tankowiec, właściciele włoscy statku, przedstawiciele firmy mającej nadzór techniczny nad tankowcem, pośrednicy, indyjski kapitan, a także trzech francuskich oficerów marynarki odpowiedzialnych za pilotowanie Eryki u wybrzeży Brytanii. Po drugiej stronie ławy państwo francuskie, które domaga się 157 milionów euro i 74 różnych organizacji domagających się zwrotów kosztów usuwania skutków tej katastrofy i odszkodowań z tytułu poniesionych strat moralnych. Przed budynkiem Trybunału, gdzie ma miejsce proces, manifestowała grupa ochotników, którzy czyścili plażę z wyciekłej z tankowca ropy. Nikt jednak nie uprzedził ich, jak wysoce trującym produktem jest ta substancja i że ta akcja może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. W pierwszym dniu procesu w Trybunale stawili się również politycy, m.in. trzech francuskich kandydatów na fotel prezydencki, związani z ekologią lub regionem, w którym miała miejsce katastrofa. Wszyscy domagali się zwiększenia bezpieczeństwa transportu morskiego, tak aby podobnych tragedii można było uniknąć w przyszłości.
Jeszcze na zakończenie dwie krótsze już informacje ze świata. Sześciostronne rozmowy w Pekinie w sprawie północno-koreańskiego programu nuklearnego przedłużono o jeden dzień, tak by ratować je przed kolejną porażką. Waszyngton i Pchenian nie mogą mianowicie się dogadać w sprawie pomocy energetycznej, jaką reżim Kim Jong-ila dostać miałby w zamian za wstrzymanie tego programu. Mer Jerozolimy zadecydował o zawieszeniu prac budowlanych w rejonie wzgórza świątynnego. Budziły one, jak wiadomo, ostry sprzeciw muzułmanów. Izrael zakomunikował tymczasem, że nie wyklucza zawieszenia kontaktów z umiarkowanym prezydentem palestyńskim Mahmudem Abbasem, jeśli rząd jedności narodowej, jaki zdecydował się on powołać podczas rozmów w Mecce z przywódcami Hamasu, nie uzna prawa żydowskiego państwa do istnienia. Hamas, jak wiadomo, odmawia wciąż uznania Izraela. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Anna Mertkant.
Omówienie paktu prezydenckiego przedstawionego w niedzielę przez kandydatkę socjalistów Ségolène Royal zdominowało czołówki francuskich dzienników. Wreszcie z dużą ulgą odnotowuje na pierwszej stronie Libération, a w podtytule czytamy: prezentując 100 propozycji, Ségolène Royal uspokoiła socjalistów. Program dla każdego coś miłego ironizuje nieco Le Figaro, podkreślając, że Royal gra na lewo i w centrum. Jej propozycje wypracowane po konsultacjach z wyborcami bardziej jednak przypominają projekt partii socjalistycznej niż wnioski wyciągane podczas zajęć z demokracji uczestniczącej, jaką wylansowała pani Ségolène. Egzamin ustny zdany, ale... Czytamy z kolei w popularnym dzienniku Le Parisien, który w swej analizie wystąpienia kandydatki socjalistycznej zauważa, że plasując się wyraźnie na lewicy, Ségolène próbowała zostać sobą. Jean-Michel Tenard w artykule wstępnym w Libération podkreśla, że Ségolène Royal wreszcie odzyskała głos. Do tej pory miała kłopoty, by się przebić, ale wczoraj znalazła odpowiedni ton, by pociągnąć za sobą salę. Podobnie jak Chirac w 1995 roku, popychany nie przez intelektualistów, lecz przez zwykłych Francuzów, teraz ta Francja wypycha do góry Royal, czytamy w Libération. Wygrała swój zakład, jej projekt demokracji uczestniczącej zaowocował konkretnym programem. Znalazły się w nim również jej własne propozycje, wcześniej tabu dla lewicy, zauważa Jean-Michel Tenard, podkreślając, że w tych propozycjach znajdą coś dla siebie i umiarkowani sympatycy, i ci bardziej radykalni. Ségolène stawia na młodzież, na tą sprzedmieść, również dając jej więcej praw, ale też i obowiązków. Czy pójdą za nią, zastanawia się dziennikarz Libération. Wczoraj w każdym razie Ségolène Royal zdobyła wiarygodność, co nie oznacza jeszcze zwycięstwa, ale pozwala wreszcie lewicy wierzyć w nie, kończy Jean-Michel Tenard w Libération. Ségolène była ubrana na czerwono, członkowie partii rozentuzjazmowani, a słonie, mowa tu o tenorach partii socjalistycznej, prawie w komplecie, zaczyna swój artykuł Alexis Bérezet w Le Figaro. Artykuł, w którym opisuje wystąpienie socjalistki. Zazwyczaj nie najlepsza mówczyni umiała podbić tłum swoistym wyznaniem wiary. Czy wierzycie? Padły słowa z mównicy. Tak, zgodnie zaryczał tłum. A więc i ja z wami wierzę, przyznała Ségolène Royal. To świetnie zabrzmiało w rocznicę pierwszego objawienia się Matki Boskiej w Lourdes, ironizuje dziennikarz Le Figaro, ale, dodaje, cud nie nastąpił. Propozycje przypominają katalog, gdzie można znaleźć wszystko, ale zupełnie nie wiadomo, jak mają być spełnione. Ségolène, podobnie jak i prawicowi politycy, podniosła kwestię zadłużenia państwa, nie mówiąc jednak, jak to zamierza osiągnąć, podobnie z ożywieniem gospodarki. Jej najbardziej szokujące lewice propozycje dotyczące zmian w szkolnictwie, nadzoru wojskowego nad młodymi przestępcami i trybunałów ludowych we wczorajszym przemówieniu zatarły nieco swe ostre kontury, analizuje dziennikarz Le Figaro, ale równie rozmyte były propozycje skierowane do lewicy. Zadanie było w rodzaju kwadratury koła. Ségolène musiała się utrzymać zarówno na lewicy, jak i na prawicy. Nie zdenerwować zdeklarowanych socjalistów i nie zrazić umiarkowanych sympatyków. Zdecydowała się nie dokonywać wyboru, zmniejszyć ryzyko konfrontacji. Z dwuznaczności wychodzi się ze szkodą dla siebie, powiedział kiedyś kardynał Retz. I nie zawsze z korzyścią dla siebie się w niej pozostaje, dorzuca Alexis Bérezet w Le Figaro. W dzienniku La Croix artykuł wstępny poświęca uwagę nie tylko pani Royal. Mowa jest również o wystąpieniu Sarkozy'ego, który obiecał swym sympatykom współpracę ze wszystkimi, niezależnie do jakiego obozu należą, a także o prezydencie Chiracu, który za pośrednictwem swej żony i telewizji przygotowuje spokojnie swe odejście ze sceny. Kampania wyborcza rozpoczyna się pod hasłem odnowy, nie tylko odnowy pokoleniowej, ale też i dominujących koncepcji politycznych, zwłaszcza roli, jaką w zaawansowanej demokracji odgrywać powinno społeczeństwo obywatelskie. Przed nami zapowiada się ładna kampania wyborcza, konkluduje François Hermine w La Croix. Zostawmy jednak francuską politykę i przejdźmy do polityki międzynarodowej. Na pierwszym miejscu gazety paryskie omawiają rozpoczynającą się podróż prezydenta Putina na Bliski Wschód i jego sobotnie ostre wystąpienie przeciwko Amerykanom. Stany Zjednoczone wychodzą daleko poza swe granice i to jest bardzo niebezpieczne. Nikt nie czuje się już bezpiecznym, bo nikt nie może być pod ochroną międzynarodowego prawa, powiedział rosyjski prezydent na konferencji w sprawie bezpieczeństwa, relacjonuje Figaro. Dalej nastąpił atak na NATO, a na dodatek władca Kremla w wywiadzie dla telewizji Al Jazeera stwierdził, że amerykańska interwencja w Iraku zrobiła więcej złego niż Saddam Hussein. Ton tej wypowiedzi był rodem z czasów zimnej wojny i wprawił wielu w zakłopotanie. Biały Dom skomentował, iż jest zdziwiony i rozczarowany. Zdenerwowanie Kremla, czytamy dalej w Le Figaro, jest spowodowane rosnącymi wpływami NATO i Stanów Zjednoczonych na niegdyś ich własnym polu, a także zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wizyta przywódcy z Moskwy na Bliskim Wschodzie świadczy o zamiarze byłej superpotęgi do odzyskania swych wpływów. Wyzwanie Kremla dla Waszyngtonu w Zatoce Perskiej. Pod takim tytułem Le Figaro analizuje podróż Putina na Bliski Wschód. Liberation, przytaczając agresywną wypowiedź rosyjskiego przywódcy, zamieszcza również komentarz jednego z kremlowskich propagandzistów. To oznacza, że Rosja dojrzała, by móc powiedzieć światu tak lub nie, przyznaje Gleb Pawłowski. Rosja otrząsa się z upokorzenia lat 90. i chce, by świat o tym wiedział, dorzucił Fiodor Ukianow, cytowany przez Liberation. Gazeta Le Monde opisuje zdziwienie, w jakie wprawił swymi słowami prezydent Putin uczestników konferencji w Monachium. Jedna zimna wojna zupełnie wystarczy, skomentował amerykański sekretarz stanu odpowiedzialny za obronę, który podobnie jak i większość obecnych na konferencji amerykańskich polityków odpowiedział spokojnie na zarzuty rosyjskie. Również gospodyni tego spotkania, pani Angela Merkel, podkreślała, że Rosja jest wiarygodnym partnerem energetycznym i takim chce pozostać. Siergiej Iwanow, minister spraw zagranicznych, zapewnił, że nie należy dopatrywać się żadnej agresji i konfrontacji zimnowojennej w wypowiedzi prezydenta rosyjskiego. Czytamy na łamach dziennika Le Monde.
Prasę paryską przejrzała dla Państwa Anna Benhardt, a co nowego w Unii Europejskiej, tego dowiedzą się Państwo od Krzysztofa Rutkowskiego.
W poniedziałek w Brukseli 27 ministrów spraw zagranicznych naradzało się, co począć z Serbią. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw stosunków pozaunijnych, Javier Solana, oświadczył na wstępie obrad, że należy wystosować w stosunku do Belgradu pozytywny sygnał. Stosunki pomiędzy Serbią i Unią Europejską znalazły się w ostrym kryzysie z powodu Kosowa oraz powodu chronienia przez Serbów Mladića i Karadzicia. Negocjacje w sprawie stowarzyszenia i partnerstwa Serbii z Unią Europejską pozostają zamrożone od maja ubiegłego roku. Niektóre kraje europejskie, na przykład Hiszpania i Włochy, skierowały do Belgradu informacje, że ewentualnie postarają się o szybkie odmrożenie negocjacji, jak tylko powstanie nowy serbski rząd. Przypomnijmy, że w Serbii odbyły się wybory do parlamentu 21 stycznia, ale nowy rząd w Belgradzie jeszcze nie powstał. Jednak nie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są równie pozytywnie nastawione do Serbów. Belgia, Holandia i Finlandia uważają, że nie wolno niczego Serbom obiecywać, zanim nie znajdzie się kompromis w sprawie Kosowa. 21 lutego rozpocznie się kolejna, jak twierdzą obserwatorzy, końcowa faza konsultacji w sprawie Kosowa, prowadzonych przez emisariusza Unii Europejskiej Martti Ahtisaari. Emisariusz po zakończeniu pierwszej fazy konsultacji, naprawdę trudnych i jak pamiętamy niekiedy nieprzyjemnych, ze względu na, delikatnie rzecz ujmując, brak sprzyjającej atmosfery ze strony Serbów, przedłoży pod koniec marca wnioski dotyczące przyszłego statusu Kosowa Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przypomnijmy, że 2 lutego Martti Ahtisaari przedłożył w Prisztynie i w Belgradzie projekt autonomii Kosowa pod ścisłą kontrolą międzynarodową. Zarówno Albańczycy z Kosowa, jak i Serbowie przyjęli propozycję Fina jako zapowiedź niepodległości prowincji. Serbowie propozycję tę zdecydowanie odrzucili. Unia Europejska wznowi stopniowo pomoc finansową dla Palestyńczyków, jeśli zostaną spełnione warunki umożliwiające dialog z powstającym, ale jeszcze nie utworzonym palestyńskim rządem jedności narodowej. Jak tylko dialog okaże się możliwy, stopniowo podejmiemy akcję pomocy finansowej dla władz autonomii palestyńskiej, oświadczyła w poniedziałek pani komisarz do spraw stosunków zagranicznych Unii Europejskiej Benita Ferrero-Waldner tuż przed rozpoczęciem poniedziałkowych obrad ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Pani komisarz dodała ponadto, że Komisja Europejska z życzliwością i z uwagą analizuje porozumienie pomiędzy Fatahem i Hamasem w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej. Porozumienie to stanie się również przedmiotem obrad kwartetu do spraw Bliskiego Wschodu, czyli przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rosji, który zbierze się w Berlinie 21 lutego. Berlińską naradę poprzedzi spotkanie trójstronne pomiędzy amerykańską sekretarz stanu Condoleezzą Rice, prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem i premierem Izraela Ehudem Olmertem. Izrael podkreśla, że nie zostały jeszcze spełnione dotąd warunki umożliwiające odblokowanie finansów Unii Europejskiej dla autonomii palestyńskiej. Najważniejszy warunek to uznanie przez Hamas istnienia państwa izraelskiego. Unia Europejska znalazła jednak sposób na pomaganie finansowe Palestyńczykom poza strukturami administracyjno-rządowymi autonomii palestyńskiej. Pani komisarz Ferrero-Waldner oświadczyła w Brukseli, że mimo trudności Komisja Europejska dostarczyła Palestyńczykom w roku 2006 pomocy finansowej w wysokości 700 milionów euro, to znaczy o 200 milionów euro więcej niż w roku poprzednim, zanim Hamas zwyciężył w wyborach do palestyńskiego parlamentu.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Wśród 100 propozycji przedstawionego w niedzielę przez Ségolène Royal paktu prezydenckiego spora część składa się na program polityki ekonomicznej kandydatki Partii Socjalistycznej. Niektóre zapowiedzi dotyczą bezpośrednio spraw gospodarczych, większość jednak to posunięcia socjalne, które wywołują gospodarcze konsekwencje. Do pierwszych należy wprowadzenie zasady, że publiczne subwencje dla przedsiębiorstw wiązać się będą z zobowiązaniem do utrzymania zatrudnienia. Będą też zwracalne w razie delokalizacji. Prócz tego wysokość podatku od dochodu przedsiębiorstw będzie uzależniona od jego przeznaczenia. Podatek od dochodu reinwestowanego będzie niższy niż od dochodu rozdanego udziałowcom. Dalej, w celu wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw mają zostać utworzone regionalne fundusze publiczne. I dla takichże przedsiębiorstw ma być zarezerwowany pewien odsetek wartości zamówień publicznych. Wreszcie kandydatka zapowiada zwiększanie o 10% rocznie nakładów na badania naukowo-techniczne i innowacje. Bezpośrednią interwencją w gospodarkę jest również zapowiadane utworzenie powszechnej sieci podstawowych usług bankowych w zakresie kredytu socjalnego i mikrokredytu dla małych przedsiębiorstw, a także regulacja taryf podstawowych usług bankowych. Osobna grupa zapowiedzi dotyczy zatrudnienia i prawa pracy. Ségolène Royal zapowiada ulepszenie przepisów o 35-godzinnym tygodniu pracy, tak by wykorzystać zalety tej reformy, a przeciwdziałać jej negatywnym skutkom. Zapowiada też likwidację wprowadzonego przez rząd Wilpena osławionego CNE, kontraktu pierwszego zatrudnienia dla młodzieży, który zresztą nie spełnia pokładanych w nim nadziei, a wprowadzenie w zamian prawa do pierwszego zatrudnienia przedłużanego po 6 miesiącach poprzez dokształcenie zawodowe i dalsze zatrudnienie wspomagane państwową subwencją. Mało tego, kandydatka zamierza stworzyć dla młodzieży 500 tysięcy przejściowych miejsc pracy, umożliwiających wejście na rynek pracy, a także nieoprocentowane pożyczki w wysokości 10 tysięcy euro dla wsparcia indywidualnych projektów. Natomiast zachętą dla powrotu bezrobotnych na rynek pracy ma być, w razie podjęcia pracy, gwarancja zarobku zwiększonego o co najmniej 1/3 w stosunku do dotychczas otrzymywanej zapomogi. Różnice wypłacano by oczywiście z kasy państwa. Drugą kategorią są posunięcia o charakterze egalitarystyczno-solidarnościowym, mające na celu zwiększenie siły nabywczej najmniej zarabiających. Najważniejsze to podniesienie pensji minimalnej w ciągu 5 lat kadencji prezydenckiej do 1500 euro miesięcznie, czyli o ponad 1/5, oraz natychmiastowe podniesienie o 5% najniższych emerytur. I ogólnikowo kandydatka zapowiada zabezpieczenie emerytur oraz zagwarantowanie minimum bliskiego najniższej pensji dla emerytur, ale to w drodze szerokich negocjacji z wszystkimi aktorami systemu emerytalnego. Następna kategoria to pakiet propozycji związanych z sytuacją mieszkaniową. Ségolène Royal przedstawiła to jako priorytet. Do tej kategorii zapowiedzi należą z jednej strony podniesienie zasiłku mieszkaniowego w takim wymiarze, by wydatki na mieszkanie nie przekraczały 25% dochodów osób czy rodzin o skromnych dochodach, a z drugiej budowa 120 tysięcy mieszkań socjalnych rocznie. Tym propozycjom towarzyszy cały szereg posunięć uzupełniających, dotyczących gwarancji dla właścicieli wynajmowanych mieszkań, ułatwień w nabywaniu prawa do własności mieszkania socjalnego po 15 latach rzetelnego płacenia czynszu, czy wreszcie przepisów administracyjnych zmuszających gminy do większej troski o mieszkalnictwo.
Z góry, spodziewając się krytyk, otoczenie Ségolène Royal zastrzega, że środki na sfinansowanie tych propozycji zostaną wskazane w najbliższych tygodniach. Niezależne instytucje obliczają pobieżnie ich koszt razem z kosztem propozycji dotyczących systemu opieki zdrowotnej na 36 miliardów euro rocznie. Byłoby to równoznaczne z podwojeniem obecnego deficytu budżetowego. Ale z polemiką poczekajmy na dalsze informacje. Na dzień dzisiejszy można za to stwierdzić, że program ekonomiczny kandydatki socjalistycznej jest z gruntu socjalistyczny właśnie. Odpowiada on koncepcji gospodarki sterowanej odgórnie w imię troski o sprawiedliwość społeczną i wyrównywanie dochodów. Konieczność państwowej interwencji, czy w formie przepisów, czy w formie bezpośredniej decyzji danej administracji, jest w tym programie domyślna, konieczna i wszechobecna. Dwoje głównych kandydatów w tych wyborach reprezentuje zatem zdecydowanie przeciwstawne podejście. Według kandydata prawicy Nicolasa Sarkoziego gospodarka francuska wymaga uwolnienia spod nadmiernych obciążeń i interwencji państwa, nawet jeśli trudno jego program nazwać liberalnym. Według Ségolène Royal przeciwnie, państwo opiekuńcze trzeba nadal rozwijać.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Ekipa naukowców w podparyskim Palais Zoo, pracująca pod kierownictwem Jeroma Fora i Wiktora Malki, opracowała miniaturowy przyspieszacz cząstek atomowych. Można go nawet nazywać przyspieszaczem kieszonkowym, gdyż mieści się on w bardzo małym pomieszczeniu, podczas gdy do wykonywania zadań, jakie realizuje, naukowcy normalnie stosują akceleratory o długości kilkudziesięciu, a nawet kilkuset metrów. Wspomnianym fizykom z CNRS-u, takiego tutejszego panu, udało się uzyskać stabilną i możliwą do ustawienia wiązkę elektronów emitowaną przez akcelerator plazmowo-laserowy. Gwoli bardzo ogólnego wyjaśnienia dodajmy tu, że akcelerator cząstek to urządzenie, które wykorzystuje specjalne właściwości pola elektrycznego lub magnetycznego po to, aby naładowane elektrycznie cząstki atomu doprowadzać do zawrotnych wręcz prędkości i potem odpowiednio wykorzystywać. Ostatnio takie cząstki znalazły zastosowanie przy bombardowaniu guzów rakowych u człowieka podczas przeprowadzania u chorych radioterapii. Jak działa omawiany wynalazek? Otóż wspomniany akcelerator laserowo-plazmowy wywołuje bardzo krótkotrwałe, lecz szalenie intensywne impulsy w gazie nieczynnym, takim jakim jest na przykład hel. Impulsy te są tak silne, że wyrywają one elektrony z atomów helu. Z utworzonej w ten sposób plazmy wiązka laserowa jak gdyby porywa wspomniane elektrony, nadając im coraz większe prędkości. I to w ten sposób, że już na przestrzeni kilku milimetrów osiągają one zawrotne wręcz prędkości. Działa to na takiej samej zasadzie, jaką możemy zaobserwować u brzegu morza. Tuż przed rozbiciem się fali o brzeg, cząsteczki wody nabierają przecież coraz większej prędkości i każdy miłośnik fal morskich bijących o brzeg może to sobie poobserwować. Przy podejściu nieco bardziej naukowym niż romantycznym oczywiście. Technika ta pozwala na doprowadzenie elektronów do poziomu energii aż do 200 megaelektronowoltów już po przebyciu w przyspieszaczu zaledwie 2 mm. I tu właśnie mamy do czynienia z wielkim osiągnięciem, bo tak wysoką energię elektrony uzyskują w przyspieszaczach klasycznych dopiero po przebyciu 2000 mm, czyli po 2 metrach. Nadal jednak mamy tu nierozwiązany dotychczas problem. Uzyskana w ten sposób wiązka jest niezbyt stabilna i zmiany jej intensywności, a co za tym idzie i efektywności, mogą sięgać aż do 50%. Francuzi rozwiązali ten problem, wprowadzając przy lekkim uproszczeniu dwa źródła laserowe. Drugi z laserów po prostu jak gdyby wstrzykuje te wyrwane atomom helu elektrony w strumień aktywny, wytworzony już wcześniej przez pierwsze źródło laserowe. Uczeni z całego świata uważają, że to odkrycie francuskich naukowców może teraz znacznie popchnąć naprzód cały dział nauki o nazwie fizyka wysokich energii. Takim międzynarodowym odnośnikiem w sprawie przyspieszaczy jest LHC, Large Hadron Collider, urządzenie do przeprowadzania zderzeń hadronów, czyli, przypomnijmy, elementarnych cząstek atomowych, takich jak mezony, nukleony czy hiperony, złożone z jeszcze prostszych elementów, z kwarków mianowicie. Mający rozpocząć pracę w bieżącym roku, położony pod Genewą LHC najnowszej generacji, ma obwód, proszę sobie wyobrazić, aż 27 kilometrów. Dodajmy jednak tu, że technologia miniaturyzacji akceleratorów opracowana w Palaiseau pozwala na akcelerację biegu na razie jedynie elektronów, a nie jeszcze innych cząstek atomów, takich jakimi są na przykład hadrony.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Narciarstwo alpejskie, biathlon, piłka nożna i rugby, rajd Szwecji, karuzela sportowa w pełnym biegu wydarzeń, emocji, ale i refleksji bez liku. Na dalekiej północy w krainie Lapończyków reniferów z czerwonym noskiem świętego Mikołaja triumfował Finn Grönholm, ale drugi był francuski mistrz kierownicy Sebastian Loeb, który utrzymał fotel lidera w klasyfikacji rajdowych mistrzostw świata. Dla Grönholma było to 26 zwycięstwo w rajdach, a 5 w rajdzie w Szwecji, która jak się wydaje jest pod tym względem jego krainą wymarzoną. Finn za kierownicą czuje się tam jak renifer przy sankach. Po dwóch konkurencjach, rajdzie Szwecji i słynnym rajdzie Monte Carlo, Loeb ma 2 punkty przewagi nad Grönholmem. Rajdowcy zostają w Skandynawii, bo już za parę dni kolejny etap rajd Norwegii. Także w Szwecji, w miejscowości Ore, rozgrywane są mistrzostwa świata w konkurencjach alpejskich. W tym przypadku francuskim sportowcom wiedzie się znacznie gorzej niż Loebowi za kierownicą. Mistrz olimpijski w zjeździe niedźwiedziowatej postury Antoine Denerya jechał, jak powiadają komentatorzy francuscy, obok bramek. Jest to metafora, bo rzecz jasna, gdyby tak rzeczywiście było, to by został zdyskwalifikowany. Jednak 33 miejsce na 51, którzy ukończyli bieg zjazdowy, mówi o wszystkim. Najlepszy z Francuzów, Boutillier, był dopiero 15. Jak się pomyśli o czasach, gdy triumfy święcili Jean-Claude Killy, bracia Dwilliard, Patrick Russell czy bracia Auger, to się w oku łza zakręci. No ale od tamtych czasów minęło już 30 lat z hakiem i jakoś na stokach nie widać takiej fali nowej generacji. Owszem, sukcesy są indywidualne, ale chyba jednak Francja potęgą w narciarstwie alpejskim w tej chwili nie jest. Wygrał lider Pucharu Świata i w tym sezonie fenomenalnie jeżdżący Norweg Axel Lund Svindal, który wyprzedził rewelację tych zawodów mało znanego Kanadyjczyka Hydyka i szwedzkiego weterana Jürgena. Svindal jest dowodem na to, że szkolenie w Norwegii prowadzone jest z głową i że następcy losy Husa i Sheitla Andrew Muta są godni wielkich mistrzów. Kanadyjczycy byli sporym zaskoczeniem, bo poza drugim Hydekiem na czwartym miejscu zameldował się kolejny z ekipy Crazy Canucks G. Faworyci zawiedli. Szwajcar Kusch był 6, Amerykanin Body Miller 7. Obydwaj narzekali, że mieli taką mgłę, iż miejscami nie było widać niczego poza mlekiem. Biała mgła na białym śniegu to jest to. Kto kiedyś jechał w takich warunkach, ten wie, że Kusch i Miller nie szukają usprawiedliwienia na siłę. Miller wcześniej powiedział, że on jeździ dla przyjemności, a nie dla zwycięstw i w tym obok obecności na podium mniej znanych twarzy jak Hideka tkwi piękno sportu. Trasa w Ory jest bardzo trudna, a nie ze względu na jej profil, bo ten jest stosunkowo mało skomplikowany. Wielka sława sprzed lat, Austriak Franz Klammer ostrzegał przed śniegiem. Jest bardzo zimno, więc ten śnieg hamuje każdy gwałtowniejszy ruch. Trzeba mieć cierpliwość i pozwolić się mu nieść. Z tym gatunkiem śniegu jest obeznana pucułowata blondynka, która zapisała nową kartę w historii narciarstwa alpejskiego i wprawiła miejscowych kibiców w stan ekstazy. Ania Pörschen w tym sezonie jechała milczkiem, chyłkiem za plecami wielkich rywalek, ale w Ory na trasie biegu zjazdowego była najszybsza. Jest pierwszą narciarką w dziejach, która zdobyła tytuł mistrzyni świata we wszystkich konkurencjach i technicznych, jak slalom specjalny czy gigant, jak i szybkościowych, supergigant i zjazd. Do tego dochodzi złoto w kombinacji. W 3 konkurencjach stawała na najwyższym podium właśnie w Ore. W ostatnich latach, gdy wśród alpejczyków i alpejek istnieje specjalizacja, brakuje narciarzy wszechstronnych. Tylko pauzująca w tym sezonie Chorwatka Kostelic i właśnie Ania Pörschen są takimi narciarkami, które potrafią dobrze pojechać we wszystkich konkurencjach. Do pewnego stopnia także Austriaczka Hosp, 3. na mecie zjazdu. Wśród panów jest to liczniejsze grono Norwegowie czy też kapryśny Body Miller. Francuski lepiej wypadł od swoich kolegów z drużyny. Ingrid Jacquemot zajęła niezłe 8. miejsce. Znacznie lepiej wiedzie się francuskim biatlonistom. Na rozgrywanych w Anterselva we Włoszech Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie sportu najlepszy biatlonista francuski i jeden z najlepszych na świecie, Raphaël Poiret, zdobył brązowy medal. Uległ 2 Niemcom, ale wyprzedził mistrza nad mistrzami, Norwega Bjørn Dalena, któremu ręka mocno drżała i aż 4 razy spudłował. Kobieca sztafeta zajęła 2. miejsce i tym samym Francja w tabeli medalowej znajduje się na 3. miejscu za bezkonkurencyjnymi Niemcami i za Norwegami. Ekipa francuska zdobyła aż 6 medali, w tym jeden złoty krążek. Co więcej, dziewczęta biegnące w sztafecie o jeden punkt wyprzedziły w klasyfikacji Pucharu Świata Niemki i to one wywalczyły kryształową kulę. Jednak najwięcej powodów do radości mieli w miniony weekend kibice rugby. W Pucharze Sześciu Narodów, uważanym za Mistrzostwa Europy w owalnej piłce, Francuzi wygrali z uchodzącymi za faworytów tych rozgrywek Irlandczykami i to na boisku przeciwnika. Wygrali rzutem na taśmę, bo przyłożenie w ostatnich sekundach, kiedy to Irlandia prowadziła 17-13. Ostatecznie Francja wygrała 20-17. Godne podkreślenia jest, że wszystkie punkty dla Irlandii zdobył jeden zawodnik, Ronan O'Gara. Rugby, które we Francji, w jej południowo-zachodniej części kraju, cieszy się wielkim powodzeniem, jest sportem bardziej popularnym od piłki nożnej, ma jedną wielką przewagę nad futbolem. Jest dyscypliną, w której panuje prawdziwy sportowy duch i kultura. Na trybunach przepięknego stadionu Croke Park zasiadło 81 tysięcy kibiców. W przeciwieństwie do piłki nożnej, tutaj kibice obydwu drużyn siedzą przemieszczeni, a nie podzieleni na sektory, strzeżone przez żelazne kraty. Cały stadion odśpiewał Marsyliankę, tutaj nie gwizdzę się w czasie hymnów, co niestety często się zdarza w meczach piłkarskich. Potem piosenka żołnierska Amran o Bifan, a na końcu Ireland's Call, wezwanie do jedności Irlandczyków na całej Zielonej Wyspie. Francuskich rugbystów schodzących zgodnie z tradycją szpalerem uformowanym przez bijących brawo przegranych żegnały oklaski trybun. A potem kibice z Francji mogli bez obawy o zdrowie bratać się z irlandzkimi kibicami w pubach Dublina przy pancie Guinnessa.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś lekcja 24. Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Jeden z najważniejszych przedstawicieli literatury haitańskiej urodził się w roku 1907 w Port-au-Prince, ale do 19 roku życia kształcił się w Europie. Po powrocie do ojczyzny zajmuje się twórczością literacką i polityką. Jest współtwórcą pisma Revue Indigène, poświęconego kulturze Haiti i założycielem partii komunistycznej. Kilkakrotnie aresztowany za działalność skierowaną przeciwko wojskowej i ekonomicznej dominacji Stanów Zjednoczonych, w roku 1937, po kolejnym pobycie w więzieniu, decyduje się na emigrację. Jacques Roumain rozpoczyna studia etnograficzne we Francji, ale kończy je w Stanach Zjednoczonych, dokąd przenosi się po wybuchu II wojny światowej. Po kilku latach spędzonych na obczyźnie powraca na Haiti. Organizuje tu Muzeum Sztuki i Tradycji Ludowej. Zakłada również biuro etnograficzne, prowadzące badania nad miejscowymi obyczajami i korzeniami kulturowymi. Te dwie instytucje świadczą o jego silnym zaangażowaniu na rzecz rewaloryzacji afrykańskich aspektów haitańskiej kultury. W roku 1943 Roumain zostaje mianowany chargé d'affaires w Meksyku. Rok później, po zawale serca, zostaje przewieziony w ostatniej chwili do Port-au-Prince, gdzie umiera w sierpniu 1944 roku jako człowiek dość młody, zaledwie 37-letni. Jacques Roumain pozostawia dorobek literacki, na który składają się nowele, powieści i poematy. W swoim pierwszym tomie nowel La Proie et l'Ombre z roku 1930 oddaje głos tysiącom bogów afrykańskich. Fait entendre la voix des mille dieux africains. W roku następnym powieścią La Montagne ensorcelée daje świadectwo swemu zainteresowaniu ludami tubylczymi i światem wsi cierpiącym wyzysk i nędzę. Ostatnia powieść pisarza, opublikowana w roku 1944, już pośmiertnie, Gouverneur de la Rose, zyskała międzynarodowy rozgłos, doczekała się wielokrotnych wznowień i licznych przekładów. Jej siłą jest zarówno ewokacja wyzwolenia i nadziei, jak i bogaty język czerpiący z mowy ludu. Wiersze Jacques'a Roumain ukazały się w roku 1945 w zbiorze zatytułowanym Bois de Ben. Wiele w nich refleksji nad tragicznym losem czarnych niewolników wywiezionych z kraju przodków. Powróćmy do interesującej nas książki Gouverneur de la Rosée. Jest to historia wioski Fond Rouge, której mieszkańcy, zdziesiątkowani suszą i znękani biedą, szukają ucieczki od zmartwień i kłopotów w praktykach wudu. Człowiekiem opatrznościowym okazuje się Manuel Jan Joseph. Powróciwszy z Kuby, nie poznaje swojej wioski, bardziej niż kiedykolwiek skłóconej. Zakochuje się w dziewczynie z wrogiego klanu. Wielki projekt Manuela polega na doprowadzeniu do wsi wody, która jest dla niego symbolem życia i l'espérance des jardins, nadzieją ogrodów, dzięki której wszystko znów się zazieleni. Manuelowi udaje się znaleźć tę wodę, zanim zdradziecka ręka zada mu śmierć. Bohater Jacques'a Roumain uosabia mit rewolucjonisty w służbie ludzkości, bojownika o sprawę ludu. Usłyszymy fragment rozmowy Manuela z jego ukochaną Annelise, którą nazywa Anną. Źródła w Fond Rouge powysychały, więc Manuel postanowił doprowadzić do wsi długi kanał irygacyjny. Annelise chłonie jego słowa budzące nadzieję.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu?
Non. Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité, que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf, si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Je dirais merci pour la consolation.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Je dirais merci pour la bénédiction.
Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis?
Oui, je vois.
Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes?
Oui.
Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs?
Oui, oui.
Tu vois la richesse?
Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna?
La pluie, mais pas seulement une petite farinade, de grandes, de grosses pluies persistantes.
Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec, et la source Laurier aussi.
Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
W dzisiejszej pierwszej części lekcji poznaliśmy Jacques'a Roumain i fragment jego powieści Gouverneur de la Rosée. Następnym razem, na przykładzie tego tekstu, nauczymy się, jak opowiadać o przyszłości, posługując się czasem przyszłym i trybem warunkowym.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale. Présente
tout un roman,
un cours de français par la littérature.
poprzedniej lekcji poznaliśmy Jacques Roumain i jego powieść Gouverneur de la Rosée. Fragment, który za chwilę usłyszymy, to rozmowa Manuela z jego ukochaną Anaïs, którą nazywa Anną. W wiosce Font Rouge powysychały źródła, więc Manuel postanowił doprowadzić tu wodę długim kanałem irygacyjnym. Anaïs chłonie jego słowa budzące nadzieję.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu?
Non. Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité. Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Je dirais merci pour la consolation.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Je dirais merci pour la bénédiction.
Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis?
Oui, je vois.
Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes?
Oui.
Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs?
Oui, oui.
Tu vois la richesse?
Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna?
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes.
Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec, et la source Laurier aussi.
Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
Czy dobrze zrozumieliście usłyszany dialog?
Où se trouvent Manuel et Anaïs?
Gdzie znajdują się Manuel i Anaïs?
Dans la campagne.
De quel malheur parle Anaïs?
O jakim nieszczęściu mówi Anaïs?
Du manque d'eau.
Est-ce que Manuel pense que les malheurs sont dus à la fatalité?
Czy Manuel zgadza się z opinią, że nieszczęścia są zrządzeniem losu?
Non, il pense qu'il faut lutter contre l'adversité.
Que désire faire Manuel?
Co Manuel chce zrobić?
Faire pousser de l'herbe et des fruits.
Que faut-il pour faire pousser de la végétation?
Co jest potrzebne, aby rośliny wyrosły?
De l'eau.
D'où vient l'eau?
Skąd bierze się woda?
Des pluies ou de l'arrosage?
Que peut faire Manuel?
Co Manuel może zrobić?
Découvrir l'eau et l'amener dans la plaine.
Język Jacques Roumain jest niezwykle poetyczny. Manuel jest niemal minstrelem, kiedy mówi:
Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras.
Être ébranché de ses bras znaczy ne plus avoir de bras. Być pozbawionym ramion. Zasadniczo terminu ébranché używa się w odniesieniu do drzew, którym obcięto branche, gałęzie, by dodać im wigoru. O trawie, która odzyskałaby zieloną barwę, gdyby ją podlano, Manuel mówi:
Si l'herbe se peinturait à neuf.
Takie poetyczne sformułowania należą do obrazowego języka kreolskiego. Anaïs daje nam inny jeszcze przykład.
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes. Une petite farinade.
Oznacza tu drobny deszczyk przyrównany do posypywania mąką. Manuel wspomina również o roślinności i geograficznych realiach swego kraju. Wymienia na przykład l'herbe de Guinée, trawę, która właśnie tam rośnie.
Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue.
La savane, czyli savanna, o której mówi, to bezdrzewna, porośnięta trawami równina, na której żyją rozmaite zwierzęta. Wybujałe trawy porównuje też do wezbranej rzeki, une rivière en cru. Natomiast Anaïs mówi o wyschniętych źródłach i rozpaczliwej sytuacji wsi.
Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi.
Jest to, jak widzimy, kluczowy problem powieści. Życie człowieka zależne jest od wody lub jej braku, powodującego suszę. Analizując fragmenty dialogu, dowiemy się teraz, jak przekładać na słowa obrazy stworzone w wyobraźni i jak wywoływać entuzjazm. Anaïs, dziewczyna zakochana, całym sercem pragnie uwierzyć Manuelowi, który jest poetą i zarazem człowiekiem czynu. Manuel budzi w Anaïs nadzieję. Roztacza przed nią wizję innego krajobrazu, wypełnionego bujną roślinnością. W tym celu buduje hipotezy.
Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si, dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Zaś Anaïs odpowiada.
Je dirais merci pour la consolation.
Manuel pyta dalej.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Na to Anaïs.
Je dirais merci pour la bénédiction.
Anaïs odpowiada na pytania Manuela, który pragnie poznać jej zdania i jednocześnie zachwycić ją obrazem okolicy odmienionej dzięki wodzie. W języku francuskim tryb przypuszczający umożliwia formułowanie projektów, wyobrażeń przyszłości. Jeśli warunki są możliwe do spełnienia, używamy tego trybu w czasie teraźniejszym.
Que dirais-tu si la plaine se peinturait à neuf?
Manuel próbuje ukazać równinę w nowych kolorach.
Que ferais-tu si je décidais de devenir une star?
Mogłaby zapytać ojca młoda dziewczyna. Jest to zdanie hipotetyczne, wyrażające zamysł możliwy do zrealizowania w przyszłości, natomiast nierealny w teraźniejszości. Dziewczyna jeszcze się waha, może zostanie aktorką, choć jeszcze nie teraz. Powróćmy do naszego tekstu i przyjrzyjmy się, w jaki sposób wyrażona jest hipoteza. Jak słyszeliśmy, Manuel ewokuje sytuacje jeszcze niezaistniałe. Mówi:
C'est pourtant ce qui serait, s'il y avait quoi, Anna?
La pluie.
Odpowiada Anna. Hipotezę można też wyrazić za pomocą konstrukcji, na którą składa się si, jeżeli i czas przeszły niedokonany w trybie orzekającym.
Si le maïs poussait dans la fraîcheur,
marzy głośno Manuel.
Qu'est-ce que tu dirais?
Inaczej można by powiedzieć.
Ça te plairait?
Ale o postawie Manuela świadczy przede wszystkim jego ostatnia hipoteza, którą formułuje w czasie teraźniejszym, dowodząc tym wiary w swoją siłę i spełnienie pragnień.
Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau, suppose que je l'amène dans la plaine.
Powtórzeniami manifestuje swoje uniesienie. Jego projekt przewiduje dwa etapy: znalezienie wody i doprowadzenie jej na równinę. Manuel szybko przechodzi od wyrażania hipotez do opisu sytuacji w czasie teraźniejszym. Jego wizja jest bardzo dokładna i zawiera elementy idyllicznego pejzażu, który zamierza odtworzyć i ożywić.
Les grappes du petit mil. Les épis, les merles pillards, les régimes, les bananiers, les vivres, les fruits mûrs.
Wyobraźnia Manuela, podsycana jego pragnieniami, kreuje obraz świata obfitości, w którym rosną nareszcie zboża, bananowce rodzą pęki bananów, chmary kosów obsiadają i objadają uginające się od owoców drzewa. Wieś wysuszona, jałowa, przeistacza się w żyzną i bogatą krainę. Jacques Roumain potrafi przekazać nam emocje związane z konkretnym krajem i konkretną epoką. Ukazuje okrutny świat, w którym jest jednak miejsce i na marzenia, i na działanie. Przekonaliśmy się dzisiaj, że można opisywać różne sytuacje mające nastąpić w przyszłości, posługując się czasownikami w czasie przyszłym lub w trybie przypuszczającym. Zrozumieliście również, że obrazowy język przyczynia się do osiągnięcia poetyckiego stylu.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.